I doczekaliśmy się, proszę Państwa, kalendarzowej zimy. Krzysztof Skowroński, witam Państwa bardzo serdecznie. Tu Radio Wnet na 87,8. Okazjonalne nadawanie. Okazją jest stan wojenny. Nadajemy też na www.wnet.fm. Wszystkich słuchaczy serdecznie witamy i przypominamy, że dzisiaj najkrótszy dzień w roku, że dzisiaj początek kalendarzowej zimy, że dzisiaj dzień będzie trwał tylko nieco ponad 7 godzin. Dziś też w Polsce będzie premier Wielkiej Brytanii. Pani Teresa May. Ale dzisiaj, co będzie, to będzie, ale i tego jeszcze nie wiemy, co będzie dzisiaj, ale wiemy, co zdarzyło się wczoraj. Komisja Europejska wszczęła wobec Polski postępowanie z artykułu 7. Wczoraj też prezydent Andrzej Duda podpisał ustawy reformujące KRS i Sąd Najwyższy. Zaczynamy poranek od cytatu z wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej, pana Timmermansa.
We've also been clear of what we ask of the Polish authorities. First, to restore the independence and legitimacy of the Constitutional Tribunal by ensuring that its judges, its president and its vice president, are lawfully elected and appointed. Second, to publish and implement fully the three 2016 judgments of the Constitutional Tribunal. Third, to amend the law on the Supreme Court so as to not apply a lowered retirement age to the current Supreme Court judges and remove the discretionary powers of the President of the Republic and remove the extraordinary appeal procedure.
Jak na te słowa, na to oświadczenie Komisji Europejskiej zareagował gość poranka Michał Karnowski w sieci, w Polityce. Dzień dobry, Michale.
Dzień dobry, witam serdecznie. Poczułem smutek i poczułem ogromny żal do tych, którzy za tę decyzję odpowiadają, a są oni blisko. To są politycy totalnej opozycji. To oni mają na sumieniach tę krzywdę wyrządzoną Polsce, tę nieprawdziwą opinię o Polsce i ewentualne konsekwencje. Z drugiej strony ucieszyłem się chwilę później, że odpowiedź strony polskiej jest właściwa, a tą odpowiedzią powinien być spokój, jasne, klarowne przedstawienie naszych racji oraz powiedzenie, że nie cofniemy się z drogi reformy wymiaru sprawiedliwości, bo to się naszym obywatelom należy, a decyzja prezydenta Andrzeja Dudy o tym, żeby te ustawy podpisać właśnie wczoraj, była moim zdaniem bardzo dobrą, perfekcyjną odpowiedzią całego obozu zmiany.
Przy telefonie jest Przemysław Żurawski-Welgrajewski, członek gabinetu politycznego przy ministrze spraw zagranicznych. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry państwu.
Dzień dobry.
A jak pan odebrał decyzję Komisji Europejskiej, pan i w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, jak została ona odebrana?
Co do oficjalnej reakcji MSZ-u, to mogę jedynie opierać się na przekazie medialnym, ponieważ nie byłem obecny jeszcze od czasu decyzji w samym gmachu, no ale myślę, że jest to znane. Natomiast jeśli chodzi o moje osobiste odczucia, to po pierwsze od czasu deklaracji niemiecko-francuskiej co do tego, że oba te państwa poprą stanowisko komisji, o ile będzie ona żądała uruchomienia artykułu 7, było dosyć jasne, że to nastąpi. To jest zresztą potwierdzenie bardzo negatywnego zjawiska, a mianowicie faktycznego politycznego podporządkowania komisji wiodącym mocarstwom unijnym, które i bez tego dominują w całej konstrukcji, a konstrukcja unijna od czasu z kolei przynajmniej traktatu wejścia w życie traktatu lizbońskiego jest w sposób groźny dla spoistości Unii zdominowana przez te dwa mocarstwa. Wiemy także od 29 lipca, że stanowisko komisji w kwestii reformy sądownictwa w Polsce sformułowane było oficjalnie w sposób, który łamie traktaty europejskie, więc komisja, o której mówi się w każdym początkowym kursie na temat natury integracji europejskiej, że jest strażniczką traktatów, sama te traktaty w poważny sposób naruszyła. Po pierwsze, komisja powołała się na artykuł 19 ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej, w zakresie, w którym usiłowała usprawiedliwić swoją ingerencję w kwestię reformy systemu sądownictwa w Polsce, podczas gdy ten wskazany artykuł mówi o systemie sądownictwa Unii Europejskiej, czyli o Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej, sądzie, czyli de facto sądzie pierwszej instancji w ramach struktury Trybunału i sądach wyspecjalizowanych. Tym samym komisja nie pokazała żadnej podstawy prawnej, która by była usprawiedliwieniem ingerencji w cały proces. Złamała zatem artykuł 5, ustęp 1, 2 i 3 Traktatu Unii Europejskiej, który to artykuł stanowi, że Unia jest kompetentna wyłącznie w tym zakresie, jaki został jej traktatowo przez państwa członkowskie przyznany, a tam, gdzie państwa jej członkowskie nie przekazały tych kompetencji, jest niekompetentna i należy to do wyłącznej kompetencji państw członkowskich. I to jest właśnie przykład systemu sądownictwa w każdym z państw członkowskich. Oraz ponieważ cała aktywność komisji faktycznie zaczęła się 13 lipca, a zatem u zarania procesu legislacyjnego w Polsce, naruszona została również traktatowo, sformułowana właśnie w artykule 5, ustęp 3, zasada pomocniczości, mówiąc żargonem brukselskim, subsydiarności. Innymi słowy, zasada, że Unia działa nam wtedy, kiedy nie da się danej kwestii rozstrzygnąć na niższym poziomie niż unijny, czyli na poziomie państwa narodowego na przykład. A ponieważ nikt nie był w stanie stwierdzić, jak potoczy się proces legislacyjny w Polsce, kiedy jeszcze nie przesłano nawet ustawy do Senatu, nie mówiąc już do prezydencie, w związku z czym początek ingerencji komisji w tę kwestię, pomijając, że nie miała do tego podstaw prawnych, bo wskazana podstawa prawna, artykuł 19 ustęp 1, nie dotyczy systemu sądownictwa sądów w państwie narodowym, tylko sądów w strukturze unijnej. Tym samym ingerując w tę kwestię, naruszyła również zasady pomocniczości, bo wystąpiła grubo wcześniej, zanim ktokolwiek byłby w stanie stwierdzić, jak dalej potoczy się proces legislacyjny. No a wczoraj mieliśmy tylko skutki tego naruszenia traktatów przez Komisję Europejską. Jest to zjawisko uzurpacji przez rozszerzającą interpretację uprawnień własnych i testowanie, w sensie politycznym, testowanie materii politycznej, w tym przypadku Polski, na ile taka uzurpacja zostanie uznana przez pozostałych aktorów gry międzynarodowej, wewnątrzunijnej. No i niestety jest to sytuacja, która niszczy faktycznie powagę Komisji Europejskiej. Wiemy przecież, że ona nie będzie w stanie w sensie politycznym doprowadzić procesu do końca, nie zbierze większości ani w Parlamencie Europejskim, gdzie za tym rozwiązaniem głosowało 432 posłów, a potrzeba ponad 500, żeby ostatecznie uruchomić cały, czy uskutecznić, bo uruchomić można, tak, ale uskutecznić, doprowadzić do sankcji, ani też w Radzie Europejskiej, gdzie musiałaby zebrać jednomyślne poparcie i tego nie będzie. Więc na końcu tej ścieżki jest niewątpliwie porażka polityczna Komisji Europejskiej. Po co jej to, trudno zgadnąć. Ja myślę, że jest to element po prostu presji politycznej na Polskę w kontekście de facto gry interesów między Polską a wiodącymi mocarstwami unijnymi w sprawach, które dotyczą innych rzeczy. To trzeba pokazać, że Komisja Europejska odmówiła podjęcia działań, których powinna podjąć, na przykład po raporcie Trybunału Obrachunkowego Unii Europejskiej z 2016 roku, który domagał się wszczęcia sankcji przeciwko Niemcom, Francji i Włochom za łamanie dyscypliny budżetowej. Znana jest wypowiedź Junckera, który Francję tłumaczył sformułowaniem, no bo to jest Francja. Nie ma wysiłku w zakresie egzekwowania ustawodawstwa unijnego, czyli trzeciego pakietu energetycznego, ani wobec Nord Streamu na jego odcinku bałtyckim, ani wobec gazociągu Opal. nie ma reakcji na stan prawny na Malcie, bo ta jest rządzona przez socjalistów i tak dalej. Można by mnożyć te przykłady braku reakcji komisji, a jedyne co w kwestii polskiej komisja wskazała konkretnie, bo teraz oczywiście powymieniała postulaty, o Timmermansom mówił, słyszeliśmy o tym, czego żąda, ale w sformułowanym na piśmie jeszcze w lipcu stanowisku jako jedyne uchybienie wskazała de facto zróżnicowanie wieku emerytalnego pan i paniów i pań sędziów w Sądzie Najwyższym w Polsce. A to z kolei wiadomo, że po pierwsze zróżnicowanie wieku emerytalnego funkcjonuje w 10 z 28 państw członkowskich Unii Europejskiej. W Polsce funkcjonowała do 2012 roku i nie przeszkadzała ani w okresie preakcesyjnym, ani akcesyjnym, ani pierwszych prawie 10 lat przynależności Polski do Unii. I teraz zaczęła przeszkadzać. Więc to wszystko ma bardzo rachityczne podstawy prawne i ewidentnie jest elementem rozgrywki politycznej przeciw Polsce, zarówno ze względów merytorycznych, w rozumieniu celów politycznych wiodących mocarstw, jak i ze względów ideologicznych starcia pomiędzy lewicowym mainstreamem Unii a konserwatywnym rządem w Polsce.
To, co pan profesor powiedział na samym początku, mówiąc o łamaniu prawa przez Komisję Europejską, czy nie jest podstawą do tego, żeby zareagować, żeby zwrócić się na przykład do Trybunału Sprawiedliwości z pozwem przeciwko Komisji Europejskiej?
No, jak najbardziej sama komisja skierowała sprawę do Trybunału Sprawiedliwości i niech ona się tam toczy. Tu notabene można by jeszcze zauważyć, że w myśl artykułu 253 do 255 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej sędziowie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i sądu, czyli sądu pierwszej instancji w ramach struktury Trybunału, powoływani są przez rządy państw członkowskich, a zatem jak najbardziej przez władzę polityczną. I gdyby chcieć powtarzać zarzuty naszej totalnej opozycji, no to powinna ona się burzyć przeciwko poddawaniu władzy politycznej Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, mianowanego przez rządy, czyli przez polityków.
Dzisiaj Theresa May, premier Wielkiej Brytanii, będzie w Warszawie. Czego można się spodziewać po tej wizycie?
Pani premier obiecała zająć się kwestią zarzutu naruszania praworządności w Polsce. Jest to na tyle ogólne sformułowanie, że zająć się może oznaczać zarówno poparcie dla stanowiska komisji, jak i poparcie dla stanowiska Polski. Jednocześnie wiemy, że minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii podkreślał w ostatnich dniach doskonałe stosunki polsko-brytyjskie. Wiemy też przecież, że Wielka Brytania znajduje się w stanie Brexitu i tu z kolei jej interes polityczny dyktuje w ramach negocjacji warunków wyjścia z Unii Europejskiej nie antagonizowanie mainstreamu Unii Europejskiej, więc ja bym nie spodziewał się żadnego wyrazistego stanowiska brytyjskiego publicznie zadeklarowanego w tym momencie. Być może, że jakieś ustalenia zakulisowe zostaną przyjęte. Brytyjczycy mają bardzo wysokie poczucie suwerenności parlamentu i sądzę, że w takim wymiarze kulturowym powinni bardzo dobrze rozumieć stanowisko Polski. Zresztą posłowie brytyjscy wypowiadali się, parlamentarzyści wypowiadali się w sposób dla Polski przychylny. Natomiast nie spodziewałbym się w tej chwili publicznych deklaracji brytyjskich właśnie z uwagi na toczony proces negocjacyjny w sprawie Brexitu i interes brytyjski nakazujący nieantagonizowanie mainstreamu. Co nie znaczy, że w momencie decyzji ewentualnej Brytyjczycy chcieliby poprzeć jakieś sankcje przeciwko Polsce, to wydaje mi się bardzo mało prawdopodobne.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Profesor Przemysław Żurawski-Welgrajewski, członek gabinetu politycznego przy ministrze spraw zagranicznych, był gościem Poranka Wnet. Na zegarze jest godzina 7:24. Dzisiaj jest 21 grudnia. Najkrótszy dzień w roku. Słuchają Państwo Poranka Wnet w Radiu Wnet na 87,8 UKF i na www.wnet.fm. Studio Michał Karnowski w sieci, w polityce. Prezydent Andrzej Duda wczoraj odpowiedział, od razu odpowiedział na to diktum Komisji Europejskiej. Posłuchajmy fragmentu uzasadnienia decyzji o podpisaniu ustawy reformującej KRS i Sąd Najwyższy.
Pogląd, że dochodzi do jakiegoś naruszenia demokratycznych reguł, proszę Państwa, wręcz przeciwnie. W moim przekonaniu następuje pogłębienie demokratyczności, jeżeli chodzi o wymiar sprawiedliwości. Bo nie jest tak, proszę Państwa, że sędziowie będą sami sobą rządzili i sami decydowali tylko i wyłącznie w swoich sprawach i nikt na to nie będzie miał żadnego wpływu. Jest też zasada wzajemnego równoważenia się władz, nie tylko trójpodziału. Ja uważam, że absolutnie te rozwiązania, które zostają wprowadzone służą demokratyzacji państwa i są przeciwieństwem oligarchizacji państwa.
Fragment uzasadnienia prezydenta Andrzeja Dudy, Michał Karnowski w studio. No to mamy na stole decyzję Komisji Europejskiej, decyzję prezydenta Rzeczpospolitej i nowy rząd Polski z Mateuszem Morawieckim. I co dalej na tej scenie politycznej się zdarzy?
Mamy bez wątpienia kilkanaście tygodni, kilka miesięcy przepychanek wokół tego tematu, dyskusji. Co będzie na samym końcu? No, myślę, że jednak nie będzie uchwalenia tego traktatu, uruchomienia tego artykułu 7.1. Natomiast no, tutaj nie o to chodzi tak naprawdę. To znaczy rzeczywiście ta radość polityków opozycji, totalnej opozycji, ta radość mediów związanych z tamtą stroną sceny politycznej, że napiętnowano Polskę, że napiętnowano obecny rząd, że to jest wstyd i hańba, no to jest tak naprawdę główny cel tej rozgrywki. To ma być bomba atomowa użyta w grze o odzyskanie serc i umysłów Polaków. Ktoś tam sobie wykombinował, że jeżeli powie się euroentuzjastycznym Polakom, prounijnym Polakom, którzy chcą być w tej wspólnocie, doceniają ją, że oto ten rząd prowadzi nas do katastrofy, że na końcu jest jakiś polexit, że na końcu jest wyrzucenie nas z Unii. Tak, zwróćmy uwagę, nie udało się wmówić obecnie rządzącej większości, że ona chce wyjść z Unii Europejskiej. No to jakby z drugiej strony, to teraz się mówi, że Unia nas chce wyrzucić. Jeśli się powie Polakom, nastraszy Polaków utratą unijnych dotacji, tak, bo tutaj gdzieś na końcu sugeruje się jakieś powiązanie później ewentualnej praworządności z wypłatą kolejnych transz w tej nowej perspektywie finansów unijnych, no to ktoś sobie wykombinował, że wtedy wszystko to, co odsunęło Platformę, PSL, Nowoczesną w jakimś sensie, takim środowiskowym, choć ona wtedy nie istniała, od władzy, zostanie przez Polaków zapomniane i wrócą ci sami ludzie na dawnych, jakby na innych już sztandarach, tak? Jakby zmienią maskę. Ja uważam, że to jest ten projekt, to jest ten plan i on jest zawstydzający, ale dla autorów tego planu, ponieważ kładzie się naprawdę te porównania z Targowicą, no oczywiście konteksty historyczne i tak dalej, ale istota interesu, to znaczy, że oddamy jakąś część Polski w zamian za to, żeby rządzić nad tym, co pozostanie, ona jakby pozostaje niezmienna. Że godzimy się na atak na Polskę, bylebyśmy my byli tymi namiestnikami, którzy potem przyjdą. To jest takie same jak przed dwoma wiekami. Więc myślę, że no po prostu wchodzimy w pewien dość długi proces szarpania, pewnej nerwowości, który w intencji autorów ma zbić poparcie dla obecnej większości. Co jest na to odpowiedzią? Jedność obozu dobrej zmiany, o czym już wspomniałem, a dwa, każdy z nas w sumieniu i w sercu musi rozstrzygnąć, czy się temu podda, czy nie. Na końcu jest wolna wola, wolny wybór każdego obywatela i cieszy mnie, że na razie ten wybór jest tak bardzo propolski, że on jest jak gdyby jednoznaczny, że Polacy się na to nabierać nie dają. Trochę też dzięki temu, że monopol medialny został jednak złamany. Możemy różnie oceniać poszczególne elementy tego nowego krajobrazu medialnego, nowo-starego, ale on jednakowoż daje Polakom wybór. I ten wybór opinii, oceny, informacji, możliwości zapoznania się z tym, co mówią radykalni zwolennicy rządu i radykalni przeciwnicy, i umiarkowani, i zwolennicy, umiarkowani przeciwnicy, ten wybór czyni nas wolnymi.
My żyjemy, cytujemy profesora na przykład Przemysława Żurawskiego-Welgrajskiego, czy choćby Sariusza Wolskiego. Wiemy, że traktaty unijne przez Komisję Europejską zostały właściwie złamane, że w gruncie rzeczy to Komisja Europejska ma problem ze swoją własną decyzją, większy problem niż Polska, a ty natomiast przeczytałeś i masz przed sobą zarówno Rzeczpospolitą, jak i Gazetę Wyborczą, tam ton komentarzy, rozumiem, jest zupełnie inny.
No tak, może mniej historyczny w Rzeczpospolitej, ale bardzo też stronniczy, no tak w każdym razie ja to odbieram. Zresztą podobnie ta stronniczość jest podobna była u Timmermansa. No, słuchając go naprawdę, znaczy ja bym nawet zrozumiał. No, wydaje mi się, że na takim stanowisku to jednak w ogłaszaniu takiej decyzji powinno zabrzmieć, że pomimo takich a takich argumentów strony polskiej, pomimo tego a tego, no, uznajemy to za niewystarczające. Natomiast ja miałem wrażenie, że to uzasadnienie pisał panu Timmermansowi jakiś komitet złożony z polityków totalnej opozycji, ewentualnie redakcja z Czerskiej, bo to było tak jednostronne i tak stronnicze. Przedstawiono właściwie bardzo precyzyjny zapis tego, co jest obroną praworządności w Polsce, ale zabrakło, można było to wszystko ująć w jednym zdaniu, żeby było jak było. No bo wszystkie te argumenty nie były wywiedzione, proszę państwa, z jakichś zasad ogólnych, tylko one na przykład mówiły, że Krajowa Rada Sądownictwa musi być wybierana przez sędziów w Polsce. Znaczy zdaniem pana Timmermansa to jest warunek praworządności. Ale tylko w Polsce, bo w innych krajach przecież jest wybierana przez różne ciała, prawda? I ta kontrola demokratyczna jest tam sprawowana. A u nas, w kraju postkomunistycznym, obywatele są skazani na wieczne życie w systemie patologicznym. Ma tutaj rządzić oligarchia, która została namaszczona, ona ma się reprodukować, ona ma o wszystkim decydować. I te wszystkie warunki Timmermansa taki miały charakter. I to niestety znajduje odbicie w tych mediach. Tam się przebija, o których wspomniałeś, tam się przebija bez przerwy ta nadzieja, że wreszcie Polacy przepędzą tę władzę, że znowu będzie można wszystko układać po staremu. Ja się też zgadzam oczywiście z tymi komentarzami z kolei, które gdzieś tam wybrzmiewają po prawej stronie, że tak naprawdę istotą tego sporu jest z jednej strony na przykład spór o przymusowe relokacje imigrantów. Polska wyraźnie ten plan soroszowy załamała, przełamała tutaj taki monolit, taki strach i to był przykład dla Europejczyków z punktu widzenia biurokracji unijnej bardzo niebezpieczny. Po drugie, że tutaj chodzi o interesy ekonomiczne. Po prostu ktoś przecież traci na tym, co się w Polsce dzieje, na te miliardy, które tak czy inaczej wróciły do budżetu, zostały przez kogoś stracone i tych ludzi widzimy z jednej strony na manifestacjach i różnych akcjach obywateli i tak dalej, ale też oni są za granicą. No i trzeci element tego konfliktu naszego z Unią to jest pewien spór ideowy. Pamiętajmy, że mówimy, jakby funkcjonujemy w świecie unijnym, w którym polska Platforma Obywatelska jest na prawej flance, a tutaj rządzi Prawo i Sprawiedliwość, formacja ideowo dość twarda. W Polsce mamy taką obronę pewnego świata wartości, który cywilizacyjnie jest światem Europy, ale zdradzonym przez te kraje zachodnie, które kompletnie się ideowo gdzieś przetransferowały. No i jakby to musimy widzieć w tym kontekście, że to jakby nie da się być grzecznym dzieckiem pana Timmermansa, które on pochwali i pogłaszcze, a jednocześnie inne rzeczy osiągać. Nie da się chronić przemysłu twardo, własnego rynku w takim znaczeniu równych praw dla wszystkich graczy, także krajowych. Nie da się chronić pewnego dziedzictwa i pewnej tożsamości. Nie da się reformować wreszcie sądów. No, musimy po prostu zrozumieć, że to jest jasny wybór. Albo robimy twarde reformy naszego państwa, zamykamy łapówkarzy, ludzi skorumpowanych, porządkujemy nasz kraj, przywracamy pluralizm, przywracamy demokratyczną kontrolę obywateli, a nie polityków nad wymiarem sprawiedliwości, albo mamy pochwały. No, nie ma tu jakby chyba na tym etapie, myślę, na tym etapie nie ma specjalnie innego środka. Tu wspomniałeś jeszcze, Krzysztofie, o tym nowym rządzie. Myślę, że to jest karta, która jeszcze nie zagrała, tak powiem ogólnie.
Ale Mateusz Morawiecki, premier Rzeczpospolitej, został od razu wrzucony na bardzo głęboką wodę.
No, są też tezy, że jego nominacja przyspieszyła tę decyzję. Że chodziło tak naprawdę o to, żeby polski rząd nie zdążył użyć tej karty. Nie zdążył po prostu, żeby nie mógł pan premier Mateusz Morawiecki przygotować jakiejś kontrofensywy. Ale też nie mogę się oprzeć, żeby nie powiedzieć, powtarzam, dużym uznaniu obecnej postawy prezydenta Andrzeja Dudy, że gdybyśmy nie mieli tych wet lipcowych, to też ten harmonogram naszej sytuacji, czy jakby ta nasza sytuacja na tle tego kalendarza politycznego wyglądałaby trochę lepiej. Więc ja wciąż twierdzę, że tamto zawirowanie ma swoje konsekwencje, ale trudno, no trzeba iść do przodu i potwierdza się jeszcze raz, że takie rzeczy trzeba robić szybko i zdecydowanie. I wszyscy uczestnicy tych reform muszą mieć tego świadomość, że każdy czas, który tracimy wewnątrz, jest wykorzystywany przez ludzi na zewnątrz.
Michał Karnowski w sieci, w polityce jest gościem Poranka Wnet. Na zegarze godzina 7:35. Jak państwo wiedzą, to powiedział ze smutkiem Witold Gadowski we wtorkowym poranku, że zmarł Leszek Aleksander Moczulski, poeta, który między innymi napisał słowa do piosenki, którą zaśpiewał Marek Grechuta, Korowód.